Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A zaczniemy sobie ogólnopolsko. Od Solidarności. Wie pan, że Solidarność będzie zadowolona już niedługo, bo wszystko wskazuje na to, że pani Zalewska nie będzie dłużej ministrem?
Znaczy,
będzie miała sukces.
Wiem, co się dzieje, bo oprócz tego, że jestem członkiem PiS, to od 20 lat jestem członkiem Solidarności.
Dokładnie, dlatego zaczynam od Solidarności.
Tak, no powiem tak, no, Solidarność dała bardzo duży kredyt zaufania, pani minister, bo taka jest prawda, ale gdzieś ta cierpliwość w końcu się wyczerpała. A Związek Solidarność ma pretensje o to, że nie dotrzymuje pani minister ustaleń, które zostały sformułowane i podpisane kilka miesięcy temu. I dlatego tym razem no, Solidarność postawiła się i powiedziała wyraźnie, no chcemy odwołania pani minister.
A ja mówię, że będzie sukces, bo od wielu tygodni mówi się, że gdyby doszło, a najprawdopodobniej dojdzie do kolejnej reorganizacji w gabinecie premiera, to wszystko wskazuje na to, że pani Zalewska no, niestety pożegna się z urzędem, zwłaszcza, że nie ma podobno najwyższych notowań. Mówię podobno, bo pewnie ani ja tego nie wiem dokładnie, ani pan tego nie wie dokładnie, to premier decyduje o tym, z kim chce nadal współpracować, ale wiele się o tym mówi, że z różnych względów no, nie spełnia pokładanych.
Czy ja mogę powiedzieć, co słyszałem za kulis, tak? No, rzeczywiście jest taka opinia, że być może pani Zalewska pożegna się ze stanowiskiem. Powiem w ten sposób. Ja akurat jestem za reformą, którą ona prowadziła. Mówię o 8-letnich szkołach podstawowych,
4-letnich liceach
i 5-letnich technikach. Natomiast jeżeli nauczyciele będą musieli zmierzyć się na przykład z podwójnym rocznikiem w następnym roku, chociażby ja w moim trzecim RO, no to nie ma się co dziwić, że grono nauczycielskie postuluje przede wszystkim takie żądania finansowe. No, możemy ciężko pracować, ale zapłaćcie nam za to. I to mnie po prostu nie dziwi, bo wielokrotnie przecież jako związkowiec popierałem tego typu postulaty płacowe.
No i zdecydowanie tak jest, no to jest jakby naturalna sprawa, myślę, że jeśli ktoś wykonuje dodatkową pracę, w tym wypadku będzie mowa o dodatkowej pracy, no to chce być za to wynagradzany.
Oczywiście, zupełnie inaczej nauczyciel podejdzie do trudów tej reformy, czy no, do niedogodności, jeżeli się dowie, że na przykład będzie miał, ale już konkretną podwyżkę, nie
oczywiście,
jakieś tam 100 złotych.
Oczywiście, a jak rozmawiamy o pieniądzach, o podwyżkach, o tym wszystkim, co się z nimi wiąże, to przejdźmy do uchwały, która zostaje uchylona przez RIO. Trochę na szybkiego, ja bym powiedział, to jest moje prywatne zdanie, wprowadzona w tym takim gorącym okresie jeszcze wyborczym, powiedziałbym, uchwała dotycząca regulacji tego, jak powinny wyglądać negocjacje między innymi ze związkami zawodowymi i tak dalej, generalnie z pracownikami na temat podwyżek. RIO mówi, że nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby ona w ten sposób wyglądała. I co teraz? To poprawki?
Znaczy tak, no, dobrze pan zwrócił uwagę, że rzeczywiście ta uchwała pojawiła się w tym gorącym okresie.
Pan, ja doskonale pamiętam konferencję Platformy, tak, pokazanie.
Pamiętam też, jak Platforma
tak dalej,
krytykowała projekt uchwały przygotowanej przez pana Tomasza Nestorowicza, że zawiera błędy. Okazało się, że tutaj też RIO wykazało, że po prostu, mówiąc w skrócie, bo to jest 5 stron uzasadnienia, Rada Miasta nie ma takiej kompetencji,
oczywiście,
żeby narzucić to prezydentowi jako pracodawcy.
No tam jest ciekawe stwierdzenie,
chciałem
jeśli
powiedzieć
mogę
jedno. Ja jestem za jakąś tam regulacją, oczywiście, bo sam pan pamięta protesty pracowników jednostek miejskich,
tak,
wręczanie żółtej kartki prezydentowi Kubickiemu, wymuszanie praktycznie tych podwyżek. Nawet trudno nazwać je podwyżkami, to jest tylko rekompensata za inflację, która w danym roku jest, bo te podwyżki wcale nie były jakieś tam gigantyczne. I to trzeba uregulować, żebyśmy później nie mieli do czynienia z protestującymi pracownikami na sesji budżetowej albo na przykład protestującymi pod urzędem miasta. To w jakiś sposób trzeba załatwić. Okazuje się, że nie można tego zrobić uchwałą.
No bo jak się okazuje w myśl przepisów, tak najbardziej prostolinijnie, prezydent nie jest pracodawcą też tych pracowników, tak?
No, tak, bo mamy poszczególne jednostki.
Ma spółki, ma jednostki, tak, ma tam dyrektorów, swoich prezesów i tak dalej, i tak dalej. To oni ponoszą odpowiedzialność. Oczywiście on reguluje, bo tu trzeba rozmawiać o budżecie.
Znaczy tak, no to ta uchwała w tym momencie raczej nie będzie funkcjonować, no chyba, że Rada Miasta zdecyduje się pójść do sądu z RIO, ale to jest troszeczkę bez sensu. Co ciekawe, nie uchylił tej uchwały wojewoda, proszę popatrzeć, tylko RIO się tym zajęło. Faktem, że ona weszła w życie też stosunkowo niedawno, bo została podjęta 30 października jako jedna z uchwał ostatniej już sesji poprzedniej kadencji Rady Miasta. Być może albo będzie potrzebna po prostu całkowita likwidacja tej uchwały i prezydent będzie musiał ustalać ze związkami zawodowymi terminarz negocjacji płacowych, Albo być może, tak jak pan przed chwilą wspomniał, trzeba będzie ją napisać na nowo, ale wyraźnie wskazać innego
A to jest adresata. Do ustalenia ze związkowcami? Siada prezydent i mówi, słuchajcie, drodzy państwo, układamy sobie harmonogram i zawieramy umowę, możemy to spisać, tak? Możemy dżentelmeńsko się umówić, że załóżmy od tego do tego dnia w danym roku. No i myślę, że to jest najprostsza sprawa, wie pan, bo uchwałą załatwiać taką rzecz, to trochę tak, mówiąc najbardziej obrazowo, jakby powiedzieć bokserom, że mają skończyć walkę w drugiej rundzie koniecznie przez nokaut.
Tak, no to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te terminy, które są ujęte w tej uchwale,
zawrzeć.
Zarówno prezydent, jak i związki zawodowe szanowały i dotrzymywały. To przecież nic strasznego się nie stanie.
No, naturalnie.
Może być to umowa tym bardziej wiążąca, że jeżeli któraś ze stron nie dotrzyma, to zawsze będzie można mieć do tej drugiej strony pretensje. No przepraszam bardzo. Pan zaakceptowaliście, czy pan zaakceptował, panie prezydencie, te terminy, a pan ich nie dotrzymuje?
Naturalnie, chociaż już w tej chwili wiadomo, że w projekcie budżetu nie ma fizycznie wpisanych pieniędzy jako konkretnego rozdziału dotyczących podwyżek, natomiast prezydent mówi, że te pieniądze będą.
Znaczy, no bo tak to wielokrotnie było, że uchwaliliśmy budżet w grudniu, bo takie są przepisy prawa, tylko w wyjątkowych sytuacjach możemy uchwalić w innym terminie późniejszym. Natomiast na przykład PiS, głosując za taką uchwałą budżetową na ten rok budżetowy, dostał wyraźną obietnicę od prezydenta, że w styczniu w ramach nowelizacji budżetu przeznaczy środki na podwyżki dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych. I tak się działo. No, trudno było nie zaufać, skoro takie obietnice to publicznie do protokołu złożył. I teraz prawdopodobnie będzie tak samo. Prezydent będzie szukał tych pieniędzy w tak zwanym międzyczasie, między sesją grudniową a styczniową i pulę pieniędzy na te podwyżki czy te kompensaty przeznaczy.
A państwo rozmawialiście już jako klub na temat tego projektu budżetowego, bo tak naprawdę wielkimi krokami zbliża nam się sesja budżetowa, ona już za tydzień.
Tak, znaczy no, tutaj jest akurat to regulowane pozostałymi uchwałami dotyczącymi budżetu i procedury pracy.
Nie, ale pytam, czy rozmawialiście na temat poszczególnych pozycji, tak?
No to znaczy, jest spory dokument. My zawsze spotykamy się przed sesją budżetową, natomiast radni PiS są przewodniczącymi naszej komisji i na pewno każda z tych komisji, na przykład dzisiaj ja, o godzinie 12 wyda opinię na temat tego budżetu.
No, pan ma największy tort do podzielenia w swojej komisji, tak naprawdę.
To jest prawda, mam tam kilka pytań. Zaprosiłem i panią skarbnik, i panią wiceprezydent, czy też możemy mówić już chyba dyrektora
chyba
departamentu.
Chyba jeszcze formalnie.
Formalnie wiceprezydent Harańcz, tak? No i pana naczelnika Skoruskiego, aby byli do dyspozycji nie tylko moje, ale przede wszystkim radnych. Z tym, że procedura jest taka, że jeżeli jakiś radny będzie chciał na przykład więcej pieniędzy przeznaczyć, strzelam, na remonty szkół podstawowych, no to musi wskazać źródła finansowania.
Finansowania, oczywiście. No to są trudne rozmowy.
I te właśnie nasze opinie, i te nasze wnioski sformułowane na piśmie przechodzą do tu najważniejszej komisji w tej sprawie, czyli Komisji Budżetu i Finansów, i tam są zbierane z tych wszystkich pozostałych komisji i prezentowane prezydentowi. Jeżeli on na przykład zgodzi się w ramach autopoprawki, dobrze, robię to, to ok, jest to wpisane do budżetu, jeżeli nie, no to Rada większością głosów może taką poprawkę przegłosować. Ale zawsze musi wskazać źródła finansowania, bo deficyt może powiększyć tylko prezydent.
A to jest zawsze najtrudniejsze. A patrzyliście państwo już globalnie na to, co na przykład wam zupełnie nie odpowiada w budżecie, albo co myślicie, że powinno wyglądać trochę inaczej, znaczy, gdzie przesunąć jakieś akcenty finansowe?
Ja jestem nauczycielem, więc na pewno będę dbał o naszą zielonogórską oświatę, a przede wszystkim o inwestycje i doposażanie tych szkół, bo dzięki temu zaciągamy młodzież z Zielonej Góry, ta część tej młodzieży wyjeżdża z miasta, ale część tutaj zostaje, dlatego nie mamy tej depopulacji, z którymi zmierzają się już powoli inne miasta. Natomiast zawsze PiS był wrażliwy na te sprawy społeczne. Będziemy się też pytali, czy oprócz 200 tysięcy przeznaczonych na odgrzybienie ścian w domu samotnej matki, prezydent nie byłby łaskaw dorzucić coś na bieżące utrzymanie, no bo to po prostu wstyd jest, tak? Dobrze, że pieniądze na remont się znalazły, no ale potrzebne są jeszcze pieniądze.
Z tego, co słyszałem, pojawia się pomysł, aby dom samotnej matki znalazł się w innej lokalizacji. Podobno jest takie miejsce, które być może można byłoby zaadoptować na
jeżeli
na dom
było, jeżeli by było to lepsze miejsce, no, lepszy
większe
komfort,
przede wszystkim,
większe,
nowsze, tak?
Nowsze, a bez tych problemów z grzybem i w jakiejś tam dobrej lokalizacji, to będę jak najbardziej za, bo tutaj trzeba po prostu ulżyć osobom, tym, które i tak już zostały przez los skrzywdzone.
To przenieśmy się do pańskiego okręgu, nawet na pańskie osiedle, na którym pan żyje, mieszka, funkcjonuje. Zaczniemy najpierw od tych nieszczęsnych ekranów, ale które no, będą, jakie będą póki co, ale wszystko wskazuje na to, że tutaj sprawa zakończy się pozytywnie, oczywiście rozłożone to będzie w czasie, ale pozytywnie dla mieszkańców.
Sam pan, panie doktorze, wie, że ten temat od 6 lat pilotuje i wiedziałem od razu, że będą protesty, no bo przecież mieszkańcy, jak zobaczyli ściągnięty wał ziemny i niższe ekrany, no to musieli zaprotestować. Wcale mi się nie dziwię, jak ktoś ma wątpliwości, zapraszam.
Ja rozmawiałem tam z wieloma osobami, tak. Co do tego jest, nie ma wątpliwości. Bez dyskusji.
I teraz tak, no, w momencie, kiedy zaczęły się te protesty, a dwukrotnie protestowali mieszkańcy Wieżowca numer 1 i okolicznych...
Powiem szczerze, przepraszam, że wejdę w słowo, ten trzeci protest, gdyby się odbył, no mógł być taki najbardziej spektakularny, zwłaszcza...
Bo w dniu otwarcia drugi jest.
W dniu otwarcia, dokładnie.
Dlatego udało mi się po pierwsze już wcześniej doprowadzić do spotkania mieszkańców z urzędnikami z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale mieszkańcy nie byli zadowoleni z tego spotkania, bo usłyszeli to, co słyszeli już wcześniej, czyli dopiero po roku zrobimy pomiary hałasu, potem zlecimy ewentualnie...
To, co było na papierze generalnie.
Tak, tak, tak. Więc dlatego podjęli się tej akcji protestacyjnej, ale rzutem na taśmę skontaktowałem przedstawicieli mieszkańców z panem dyrektorem Nagmerem, dyrektorem Zielonogórskiej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I z tego, co wiem, no, padły zapewnienia, że te pomiary zostaną dokonane już w pierwszym kwartale 2019
roku. To jest ciekawostka, że jednak można, tak?
Można, można. Wszystko można, jak się chce. Tutaj no, też ukłon w stronę pana dyrektora. Na pewno musiał to w centrali wychodzić, no, bo to samo, tak, samo nie przyszło. Tak, samo nie przyszło.
Pewnie tak.
Samo nie przyszło.
Myślę, że podobnie będzie z natężeniem ruchu i badaniem, tak, tak, układania się tego
Natomiast mam nadzieję, że te terminy zostaną dotrzymane, bo przez mieszkańcy zawsze mogą protestować, tak?
To żaden problem.
Oczywiście.
Tak. Wystarczy, że przyjdą mieszkańcy drugiego bloku, tak?
Ale co to oznacza? Że co najmniej rok skrócimy proces budowy nowych ekranów. Nie wiem, jakie one będą. 7-metrowe, zakrzywione w stronę S3, być może tunel. Nie wiem, jak po badaniach tego hałasu orzeknie projektant i co zostanie wykonane. Natomiast jedno jest pewne, poprawi się komfort mieszkania mieszkańców tego Wieżowca. I jeszcze jedna sprawa, też mam nadzieję, że pan dyrektor tutaj dotrzyma słowa. To znaczy, póki nie zostaną zamontowane te wyższe ekrany, to jeszcze rozbuduję je wszerz, bo one się kończą w bardzo dziwnych miejscach. Po prostu kończy się ekran, jest przestrzeń 10 metrów i dopiero zaczyna się nasyp, to tak by w ogóle tego ekranu nie było. To jest szczególnie na poziomie właśnie Wieżowca numer 1 widoczne i na poziomie siedziby Igrotechnik.
No też tam, mamy tam jeszcze punktowiec tuż obok. Ja rozmawiałem z jednym mieszkańców. Pan mówił mi, że mieszka tam od samego początku, od momentu, kiedy wybudowano to osiedle. Oczywiście to była inna rzeczywistość, no nie dyskutujmy. Ale już teraz, w ostatnim czasie, kiedy robiono już tam przymiarki do tego, aby była druga nitka, jak niwelowano ten nasyp, właściwie nie wiadomo po co, mówił, że jeszcze jakiś czas temu, stojąc w oknie, nie widział tych samochodów, które
jeżdżą.
A teraz je widzi i mówi, to jest największe kuriozum tego wszystkiego.
Tak? Ekrany zaczynają się dobry metr poniżej linii jezdni. No to już też świadczy o tym, że ktoś chyba nie był na miejscu, jak to projektował. Tak? Delikatnie mówiąc. Zresztą, panie Tomku, ja mieszkam w środku osiedla i jak były te stare ekrany, to ja słyszałem jakiś delikatny szum, a teraz po prostu słychać ten szum, no mimo tak, że te nowe ekrany są takie, które ponoć miały być lepsze. No ale jeżeli jest 10 metrów luki i one są za niskie, no to przecież praw fizyki nie oszukamy.
I do tego mamy drugą nitkę, którą będą jeździły samochody, a one też nie będą elektryczne.
Oczywiście, tam też ma jeszcze jeden z postulatów mieszkańców, ponoć ma być spełniony, ma być ograniczenie prędkości na tym odcinku.
No i to jest rozwiązanie.
To jest jakieś rozwiązanie, które na pewno ciut obniży ten poziom hałasu. Jedno jest pewne, mieszkańcy od początku do końca mieli rację. Ich protest przyniósł efekt, a z drugiej strony też duże podziękowania dla dyrekcji Zielonogórskiej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za to, że jednak udało się termin tej przebudowy ekranów skrócić.
To przeskoczmy na drugie miejsce na osiedlu, tym razem w okolicach działek, ale też ma to związek z trasą S3. Okazało się, że działkowcy będą mieli drogę. Pan z tymi działkowcami od lat był w kontakcie. To jest jasne, że nareszcie. Natomiast udało się wydyskutować to, że da się to jednak zrobić tak na tyle bezkolizyjnie, żeby tak, przede wszystkim było bezpiecznie, a po drugie, żeby był ten dojazd.
Znaczy, sprawa też jest stara, bo już 3-4 lata temu z poprzednim prezesem działek spotkaliśmy się z panem Urbańskim i dyskutowaliśmy, jak będzie wyglądał wjazd do działek. Najpierw koncepcja zakładała zjazd na wysokości stacji Orlen w stronę stacji Intermarché i tam wzdłuż płotu pomiędzy centrum handlowym a działkami miała być trasa. No, wyszło bardzo drogo, to jest raz. Dwa, że rzeczywiście tam ta ziemia należy także do muszkieterów i oni taką cenę narzucili, a nie inną. Tam to była naprawdę horrendalna cena. W związku z tym zaczęto przygotowywać się do koncepcji, aby tą drogę wjazdową puścić za centrum handlowym. Minus jest taki, że ona jest bezpośrednio połączona z łącznikiem z S3. I był pan tam na miejscu, pan wie, że natychmiast jest takie wzniesienie na wiadukt i jeszcze zakręt. Dobrze, że jest wjazd, oczywiście, że tak. On został wypłaszczony tak, żeby kierowcy nie musieli ruszać z ręcznego, co zawsze opóźnia moment ruszenia i wjeżdżania też, bo tak przecież z górki na pazurki też nikt nie pojedzie. Natomiast na spotkaniu w lecie, które odbyło się z panem komendantem Policji Miejskiej, panem Tchorowskim, szefem drogówki, z przedstawicielami wszystkich klubów radnych, ustaliliśmy, że po pierwsze będzie wypłaszczony ten wjazd, po drugie, na razie tego nie ma, ale mam nadzieję, że tak będzie, wyjazd będzie tylko na prawo, jeżeli ktoś będzie chciał jechać w stronę CRS-u czy do
Sarowa, zawraca na rondzie.
Zawraca na rondzie, jest to bezpieczniejsze. No i jeszcze trzeci postulat działkowców, też mam nadzieję, że na wniosek policji miasto zamontuje no ograniczenie prędkości, na przykład do 50 km na godzinę. No i czwarty, który
się... też jest taki łuk, że właściwie no, nikt tam się nie będzie
tak,
rozpędzał.
Ale to jednak są przede wszystkim starsi ludzie na działkach i musimy zapewnić bezpieczeństwo. Bo młody człowiek sobie tam poradzi, ale z miarą pyłu lat, no człowiek już nie ma takiego refleksu, tak? No i jeszcze jeden postulat się pojawił, ale rozmawiałem już o tym z panem wiceprezydentem Dariuszem Lesickim i z panem Urbańskim, dyrektorem Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami. Na wiosnę miasto zainstaluje tam dwie lampy doświetleniowe takie. Nie wiem, czy to będzie z sieci miejskiej, czy solary, nieważne. Chodzi o to, żeby ten punkt był oświetlony po zmroku.
I wtedy to widać.
Bo w lecie nie ma problemu, ale wiosną czy jesienią, gdzie jeszcze działkowcy pracują na swoich ogródkach, to może mieć znaczenie.
Ja powiem panu, że zastanawiałem się, bo wiele osób mówiło, że będzie niebezpiecznie, jak budowano łącznik ten na ulicy Księdza Michalskiego. Tam też jest wjazd na działki na środku tego łącznika. Wiele osób mówiło, są ekrany i tak dalej, jak ci ludzie będą tam wchodzić, wychodzić i nie słyszałem, żeby komuś odpukać, stała tam się jakakolwiek
krzywda. Mam nadzieję, że tutaj też tak będzie, ale warto po prostu chuchać na zimne, żeby przewidzieć pewne sytuacje. A dodam, że w momencie, w którym łącznik już łączy osiedle pomorskie, właściwie całą wschodnią Zieloną Górę, we wszystkich kierunkach, czyli z miastem, tam i z powrotem, z Sulechowem, jak jadę do Sulechowa i wracam z Sulechowa i z Nową Solą, bardzo gwałtownie wzrosło natężenie ruchu. Tam już trzeba, też tutaj apel do mieszkańców, trzeba już teraz uważać przy wyjeździe z Entermersze, bo te samochody jadą na Sulechów albo jadą z Sulechowa, czy tam z trasy północnej. Już trzeba w tej chwili uważać. Nawet zauważyłem, że na przykład wzrosła liczba klientów Brikomarsze i Entermersze w tym naszym
centrum. Wcześniej ludzie nie zjeżdżali tam.
Oczywiście, a teraz widzą, że jest świetny dojazd, bo jest. Na trasę północną wbijamy się właściwie w ciągu 5 minut. Genialnym zjazdem jest zjazd na Sulechów i Sulechowa. Nie muszę jechać przez Kejnów, przez Sulechowską, tak? czy na tym węźle Racula tam dopiero zawracać. To także rozładuje ten węzeł Racula.
Prozaiczna sprawa, jak ktoś z Pomorskiego chce pojechać do CRS-u na basen, to w tej chwili w komfortowych warunkach nie
Ale nawet z Nowej Soli. Niekoniecznie musi zjechać do Starego Kisielina, może zjechać od razu na osiedle.
No ktoś mówi, że to jest w końcu kompletne zjazdy są i że Eska się zrobiła kompletna, bo co to były za zjazdy do Zielonej Góry, jak były tak na dobrą sprawę.
Nie, to jest bardzo duże ułatwienie komunikacyjne. Bardzo duże ułatwienie komunikacyjne. Możemy tam dyskutować, że są rowy zamiast siatek dla zwierząt, tak? No ale i tak. Ten teren pomiędzy łącznikiem, a samą S3 jest przeznaczony na strefę usługowo-produkcyjną, więc może...
Kiedyś w przyszłości podobno tam
powstanie. I po prostu też kierowcy muszą uważać, bo z jednej, z drugiej strony mają nas i zwierzyna na pewno będzie tam wtedy przebiegać. Nie mówiąc o pieszych, nie mówiąc o rowerzystach, bo jest możliwość przekroczenia tej trasy. Tam był projekt, kiedyś prezydent Kaliszuk to tłumaczył, żeby pociągnąć od tej drogi do wiaduktu łącznika na tę strójkę i zawracać. No ale nie został zrealizowany, a mieszkańcy i tak zawsze biorą krótszą drogę.
Jak to ludzie, tak to już jesteśmy skonstruowani. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.